Wydawnictwo Dobry Owoc zaprasza do wysłuchania książki autorstwa Leszka Korzenieckiego pod tytułem Doświadczyć uzdrowienia. Czyta Wojtek Masiak. Dedykuję tę książkę wszystkim uczestnikom prowadzonych przeze mnie szkoleń i tym, którzy już wzięli w nich udział i tym, których dopiero przyjdzie mi spotkać. Leszek Korzeniecki. Co było od początku? Co słyszeliśmy? Co oczami naszymi widzieliśmy? Na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o słowie żywota, a żywot objawiony został, i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. Zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, wersety od 1 do 7. Wstęp autora. Na początku 2014 roku zacząłem prowadzić szkolenia dla osób, które pragnęły doświadczyć nowych, głębszych przeżyć związanych ze współpracą z Duchem Świętym. Szczególnym tematem, któremu poświęcamy wiele miejsca podczas tych szkoleń, jest zagadnienie uzdrowienia fizycznego. Choć temat uzdrowień jest powiązany z wieloma innymi istotnymi zagadnieniami, takimi jak na przykład wiara w dary Ducha Świętego, tożsamość chrześcijanina i uwolnienie od demonów, to jednak krótkie, kilkudniowe szkolenie nie pozwala na dogłębne i wyczerpujące potraktowanie tych tematów. Poza tym istnieją również inne kwestie, co do których ludzie wyrażają oczekiwanie, że powinienem się nimi zająć. Takie choćby jak temat przeznaczenia czy rola cierpienia w życiu wierzącego. Wszystkie te zagadnienia są warte uwagi i szerszego omówienia i na pewno nie zamierzam ich ignorować. Jednak celem niniejszej publikacji jest przedstawienie historii moich doświadczeń z Bożym uzdrowieniem. Celowo będę skupiać się na nielicznych, ale istotnych dla mnie faktach związanych z doświadczeniem coraz to większych przejawów działania Boga. Ciągle odkrywam nowe rzeczy. Liczę na to, że moje poznanie będzie nieporównywalnie bogatsze niż jest teraz. Nie sądzę, by to, co poruszę w tej książce, było ostatnim zdaniem, jakie będę miał do powiedzenia w temacie uzdrowień. Chcę raczej przekazać wszystko, co wiem, z myślą, że do 17 lipca 2014 roku moje doświadczenie i zrozumienie było właśnie takie. Z ekscytacją myślę, co będzie dalej. Wiem, że tym, co pomagało mi w głębszym poznaniu tematu tej książki, są relacje osób, które przeszły drogę, na jaką ja dopiero wchodziłem. Dzieląc się moimi doświadczeniami, chcę spłacić swój dług w nadziei, że będą one inspiracją dla innych. Harsz 17 lipca 2014 roku. Rozdział pierwszy. Z prawdziwej śmierci do prawdziwego życia. Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. List do Kolosan, pierwszy rozdział, wersety od 12 do 14. W okresie poprzedzającym moje nawrócenie podjąłem ogromną ilość złych decyzji, które zrodziły w moim życiu wiele negatywnych konsekwencji. Byłem zepsutym nastolatkiem. W wieku 13 lat zacząłem pić i palić papierosy, a jako 14-latek zacząłem odurzać się wszystkim, co tylko było pod ręką i nadawało się do użycia. Jako młody punkowiec prowadziłem bardzo niezdrowy tryb życia, a z biegiem czasu zacząłem mieszać używki w bardzo niebezpieczny sposób. W wieku 17 lat zażywałem kilka rodzajów używek każdego dnia. Wiosną 1991 roku miałem już bardzo poważne problemy zdrowotne, z którymi, rzecz jasna, nie chodziłem do lekarza. Jednak mój stan był na tyle poważny, że moi znajomi często mówili, że nie sądzą, abym przeżył następną zimę, a ja sam też miałem co do tego wątpliwości. Z uwagi na problemy trawienne jadłem tylko raz dziennie. Często zdarzały mi się zaniki pamięci. Regularnie, czasami nawet kilka razy dziennie, doświadczałem kilkuminutowych paraliżów. Cierpiałem również na światłowstręt i wodowstręt, co spowodowało, że przeszedłem na nocny tryb życia. W tamtym czasie Polacy zafascynowani byli tajemniczym światem ezoteryki. Kaszpirowski, rosyjski hipnotyzer w telewizji, na 102 ulicy gabinet bioenergoterapii, w kioskach i księgarniach masa literatury okultystycznej. To wszystko udzielało się również mnie. Wiosną 1991 roku do wszystkich swoich nałogów i zwyczajów składających się na ekstremalnie szkodliwy tryb życia dodałem fascynację okultyzmem, co z początku wydawało mi się dobrym wyborem. Doświadczyłem realności duchowego świata. Zdawałem sobie sprawę, że dla większości ludzi jest to wiedza tajemna, więc zaczęło się rodzić we mnie coś w rodzaju poczucia przynależności do arystokracji duchowej. W tym okresie znacznie ograniczyłem narkotyki, dochodząc nawet do takich postępów, że bywałem trzeźwy przez 5-6 dni w tygodniu. Dzięki temu mój stan zdrowia uległ poprawie, a ja sam podjąłem decyzję, że muszę zacząć nadrabiać braki edukacyjne i inne. Mój punkowy styl życia przeszedł do historii, lecz fascynacja okultyzmem przez pierwsze miesiące narastała, aż do stopnia graniczącego z fanatyzmem. Pod koniec jesieni 1991 roku byłem już gotów zrobić sobie przerwę i zdystansować się do swojej pasji. Odkładając na bok tarota, wahadełko i inne akcesoria, sprowokowałem bardzo agresywne ataki ze strony demonów, którym wcześniej byłem uległy. Rzeczywistość przerosła mnie tak bardzo, że jedynym wyjściem z tego koszmaru wydawała mi się śmierć. Jednak z powodów, których wówczas do końca nie rozumiałem, pewnego dnia pomodliłem się. W tamtym czasie nie byłbym w stanie uznać za wiarygodne niczego, co miało związek z chrześcijaństwem. Kojarzyłem chrześcijaństwo z kontrowersyjnymi zachowaniami księdza z pobliskiej parafii. Jeśli chodzi o historię, chrześcijaństwo kojarzyłem z płonącymi stosami, wyprawami krzyżowymi, ludobójstwem Indian, więc nie szło to w parze z niczym, o co mógłbym posądzać Boga, który daje ludziom przykazanie miłości. Moja modlitwa była więc skierowana pod adres, który w tamtym czasie wydawał mi się jedynym wartym nadziei. Powiedziałem: Boże Żydów, jeżeli istniejesz, jeżeli Cię obchodzę, to proszę, objaw mi się i pomóż. W rezultacie tej modlitwy pojawiła się u mnie pewna niezwykła dziewczyna z Nowym Testamentem w ręku i prośbą, bym zaczął go czytać. Powiedziała mi, że kiedy sprzątała u siebie w domu, miała wrażenie, że ta książka pulsuje na półce. Wyciągnęła ją więc i otworzyła w przypadkowym miejscu. Było tam napisane, że udziałem czarowników będzie jezioro ogniste. Od razu skojarzyła to ze mną i poczuła, że musi jak najszybciej dostarczyć mi ten tekst. Jak wspomniałem, nie byłem zainteresowany niczym, co ma związek z chrześcijaństwem i choć może się to wydawać niewiarygodne, nie wiedziałem też, że Bóg Żydów i chrześcijan jest ten sam. Jednak tym, co przykuło moją uwagę i spowodowało, że zacząłem czytać tę książkę, była myśl, że ktoś taki jak ja koniecznie powinien przeczytać Apokalipsę, znajdującą się na końcu Nowego Testamentu. To też zacząłem robić. Dzięki temu spotkały mnie zupełnie nowe, nieznane mi doświadczenia. W tamtym czasie byłem dręczony przez demony, jednak w trakcie czytania Nowego Testamentu odczuwałem bardzo wyraźną ulgę. Nie rozumiałem tej księgi. Nie zamierzałem zostać chrześcijaninem. Jednak nie potrafiłem zignorować faktu, że jedyne momenty, w których czuję się znośnie, to te spędzane nad otrzymaną książką. Często porównuję to do sytuacji, jaka zachodzi, gdy człowiek wkłada poparzoną rękę pod strumień zimnej wody. Ręka nie zostaje w ten sposób uzdrowiona, jednak ulga jest na tyle wyraźna, że nie chce się wyjmować jej spod wody. Tak było ze mną. Przez kilka tygodni czytałem Nowy Testament tak długo, jak tylko byłem w stanie. Po jakimś czasie to, co czytałem, zaczęło do mnie docierać. Zrozumiałem, że moja koncepcja świata duchowego, jaką zbudowałem w oparciu o okultystyczne wierzenia, jest fałszywa. Tekst biblijny nazywał mój stan opętaniem, a ja zacząłem w to wierzyć. Któregoś dnia dotarła do mnie treść z Ewangelii Marka, 16 rozdział, wersety od 15 do 18. I rzekł im: idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Zrozumiałem, że potrzebuję uwolnienia od demonów. Inną zdumiewającą rzeczą był fakt, że odkąd zacząłem czytać Biblię, ani razu nie poczułem pragnienia, by w jakikolwiek sposób się odurzyć. Od lutego 1988 roku do grudnia 1991 roku bardzo dużo piłem i narkotyzowałem się. Miałem w tym okresie jedną dwumiesięczną przerwę. Później najdłuższe pauzy trwały 2 tygodnie. Nie potrafiłem sobie wyobrazić wolności, a wszelkie próby odstawienia używek kończyły się kolejnym upokorzeniem. Jednak gdy zacząłem czytać Biblię, pozbycie się nałogu nie było moim celem. To po prostu się stało. W sposób nie do końca zrozumiały dla mnie samego. Gdy moje myślenie zostało już przesiąknięte biblijną wizją rzeczywistości, zacząłem szukać uwolnienia od demonów. Przez 2 miesiące rozmawiałem z wieloma księżmi i wszelkimi innymi osobami, które wydawały się poważnie traktować Biblię. W efekcie zacząłem zastanawiać się, czy moja nadzieja w ogóle ma sens. Nigdzie nie znajdowałem pomocy. Zrozpaczony zacząłem się modlić, by Bóg przysłał kogoś, kto będzie wiedział, jak mi pomóc. Spotkałem znajomego ze szkoły, Pawła, którego nie widziałem co najmniej 5 roku. W tym czasie Paweł nawrócił się do Boga. Po krótkiej rozmowie postanowił, że zadzwoni do wszystkich znajomych głęboko wierzących osób z prośbą, by modlili się o mnie. Po 15 dniach zostałem zaproszony przez niego na spotkanie. Grupa młodych ludzi z różnych kościołów modliła się o mnie, a jedna osoba zwróciła się bezpośrednio do demonów, nakazując im odejść. Wydarzeniu temu nie towarzyszyły żadne spektakularne manifestacje, jednak właśnie tego dnia spotkało mnie uwolnienie, które zmieniło moją rzeczywistość w sposób nie dający się porównać z niczym innym. Jako świeżo nawrócony młody człowiek, po poważnych przejściach, miałem jeszcze wiele problemów, jeśli chodzi o poglądy i zachowania. Jednak wraz z nawróceniem wkroczyłem na drogę przemian. Niektóre rzeczy zmieniały się gwałtownie, inne bardzo powoli, inne z kolei ciągnęły się jeszcze bardzo długo, jednak zwrot, który nastąpił w moim życiu, był czymś, co przerastało moje najśmielsze nadzieje. W czerwcu 1992 roku byłem już po 5. próbie rzucenia palenia. Byłem tym zmęczony na tyle, że nie chciałem nawet myśleć o podejmowaniu kolejnej. Spotkałem wówczas na ulicy międzynarodową grupę młodzieży z misją pod opieką polskiego pastora. Człowiek ten zapytał mnie, czy jest w moim życiu coś, co chciałbym, żeby Bóg za mnie zrobił. Powiedziałem, że na pewno nie uda mi się rzucić palenia i jeśli Bóg chce, abym nie palił, to sam musi coś z tym zrobić. Ryszard zapytał mnie, dlaczego chcę właśnie tego. Powiedziałem, że czuję się bardzo wdzięczny Bogu za wszystko, co dla mnie zrobił i że uważam za właściwe zrobić coś ze swojej strony, by pokazać mu, jak jestem wdzięczny. Pastor wówczas roześmiał się, co było dla mnie niezrozumiałe. Później powiedział, Chrystus oddał swoje życie za ciebie z powodu twoich grzechów, aby cię zbawić. A ty chcesz w podzięce oddać mu paczkę papierosów? Przyjmij od niego i to uwolnienie. Modlił się o mnie przez chwilę. W trakcie tej modlitwy poczułem, jakby coś oderwało się ode mnie, jakby plecak spadł z mojego grzbietu. Aż moje ciało zakołysało się w wyniku tego odczucia. Tak właśnie zostałem uwolniony od palenia. Bez zmagań z niepokojem towarzyszącym odstawianiu uzależniającej substancji i wszystkich innych nieprzyjemnych skutków rzucania papierosów. Kolejnym problemem, jaki został rozwiązany, były moje kłopoty z pamięcią. Od czasu, gdy przestałem się odurzać, regularnie dawały o sobie znać. Mój mózg nie pracował normalnie. Często zdarzało się, że rozmawiając z kimś, przeżywałem jakieś gwałtowne emocje, denerwowałem się na kogoś lub ktoś mnie rozśmieszył. Odczuwałem te emocje, ale w trakcie rozmowy nie potrafiłem sobie przypomnieć, czym tak naprawdę były wywołane. Często nie stawiałem się na umówione miejsca, oburzając tym moich znajomych. Któregoś dnia, kiedy przeczytałem jednostronicowy tekst, uświadomiłem sobie, że kończąc stronę, nie pamiętam, co było na jej początku. To i wiele innych wydarzeń spowodowało, że zrozumiałem, iż potrzebuję uzdrowienia mózgu, który najwyraźniej musiał zostać uszkodzony przez narkotyki i alkohol. Myślałem o słowach Jezusa, który powiedział, że wierzący na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Ewangelia Marka, 16 rozdział, 18 werset. Położyłem więc ręce na głowę i modliłem się o uzdrowienie. Chwilę później poczułem się bardzo senny, więc natychmiast położyłem się i przespałem kilka godzin. Coś się wydarzyło. Obudziłem się z uzdrowioną pamięcią. Dziś pamiętam treść książek, które czytałem 20 lat temu i jestem przekonany, że jest to wynikiem Bożej interwencji, która miała miejsce tamtego dnia, pod koniec czerwca 1992 roku. Uważałem wtedy, świeżo nawrócony, że wszyscy powinni zrozumieć to, co ja zrozumiałem i wszyscy powinni zacząć czytać Nowy Testament. Zachęcałem więc do tego swoich znajomych, każdego miesiąca przynajmniej kilka osób zaczynało czytać Biblię. W tym czasie postanowiłem się ochrzcić i przyłączyć do jakiejś ewangelicznej wspólnoty. W międzyczasie nawracali się moi kumple, zwykle bardzo młodzi ludzie, którzy często borykali się z poważnymi problemami. Własne przeżycia, jak również dostrzegane przeze mnie potrzeby innych ludzi, zmuszały mnie do tego, by wierzyć, że Bóg będzie czynił cuda i pomoże im uwolnić się z nałogów i wyplątać z kłopotów. To przeświadczenie towarzyszyło mi od samego początku, jednak nie widziałem zbyt wielu rezultatów. Wszystko zaczęło się zmieniać jesienią 1992 roku, kiedy zostałem ochrzczony w wodzie. Kilka dni później przeżyłem również chrzest w Duchu Świętym i zacząłem modlić się obcymi językami. Zderzyłem się z darami Ducha Świętego, nie wiedząc do końca, co to jest i co powinienem z tym zrobić. Często otrzymywałem słowo wiedzy, które równie często ignorowałem. Duch Święty przemawiał do mnie wielokrotnie, jednak gubiłem jego prowadzenie w gmatwaninie prób zrozumienia rzeczywistości duchowej. Dziś, w podobnych sytuacjach, wiem, że zrozumienie przyjdzie, kiedy okaże posłuszeństwo temu, co nakazuje mi Duch Święty. Wtedy jednak próbowałem najpierw zrozumieć, a potem być posłuszny.